Czerny i York wjechali na rynek, pustoszejący już o tej porze dnia.
A skąd miałeś adres Anny Marii?
Czerny zatrzymał samochód i odwrócił się do Yorka. Widok domu, przed którym stali przed kilkoma minutami, nie dawał mu spokoju. York nie odpowiadał.
No.
Głupkę mi dał.
Ty cholerny idioto. Jeżeli chcesz narażać swoją głowę, to rób to, kiedy ci się spodoba, ale nie wciągaj mnie w swoje kretyńskie pomysły.
O co ci chodzi? Sam zaproponowałeś, że pojedziesz ze mną.
Bo nie przypuszczałem, że Bóg tak bardzo odbiera rozum zakochanym. Przecież to była zasadzka.
Jakoś się nie udała.
Myślisz, że Klopkę, ta podła świnia z SS, z dobrego serca dał ci adres dziewczyny? Bo lubił pomagać ludziom? York, na Boga, oprzytomniej. To była zasadzka.
Okej, ryzykowałem, ale wiesz, jak to jest. Myślałem, że może Klopkę miał jakiś ludzki odruch. Poza tym to jedyna szansa odnalezienia Anny Marii. Nie gniewaj się.
Jak ty przeżyłeś wojnę? Z twoją naiwnością powinieneś dawno wisieć. Oczywiście powieszony przez Globkego.
Czerny uruchomił silnik. Rozejrzał się po rynku, czy nikt ich nie śledzi, ale widząc jedynie patrol MP, wyjeżdżający z bocznej uliczki, nacisnął pedał gazu. Spojrzał na spadziste dachy kamieniczek.
Cholera. Zakochany bałwan obok mnie, a na dachach snajperzy. W co ja się pakuję?
Przejechali w poprzek rynku i zatrzymali się przed wejściem do ratusza. Zanim wysiedli z samochodu, zobaczyli, że w drzwiach stanął wysoki, szczupły oficer amerykański, który najwyraźniej na nich czekał.
Pułkowniku Holland, pan tutaj?
York chwycił za obramowanie przedniej szyby i wyskoczył z jeepa. Bez wątpienia zrobił to zbyt gwałtownie, gdyż natychmiast dała o sobie znać zraniona noga. Skrzywił się.
Tak sądziłem. Jak widzieliśmy się 2 tygodnie temu w Rosenheim, to pana noga jeszcze krwawiła. Lepiej niech pan tak nie skacze.
Smutne życie kuska by miała.
Trudno się przyzwyczaić. Majora Czernego pan zna. Ostatnio z braku lepszych propozycji zajmuje się mądrościami ludowymi.
Poezją, nie łuku. To Tuwim.
W przerwach mnie obraża. Tylko dzisiaj nazwał mnie już idiotą, bałwanem, a teraz niełukiem. Proszę się nie dziwić, gdy major Czerny zginie od ciosu nożem w plecy.
W gabinecie Holana panował taki sam bałagan, jaki York obserwował w Rosenheim. Pułkownik najwyraźniej odczytał, o czym myśli, patrząc na nierozpakowane skrzynie.
Przyjechałem przedwczoraj, ale mam nadzieję, że dowództwo wreszcie przestanie mną rzucać po całych południowych Niemczech i gdzieś będę mógł urządzić się na dłużej. Siadajcie.
Podszedł do kasy pancernej przejętej po niemieckim właścicielu tego gabinetu i otworzył drzwi kluczem, który trzymał na łańcuszku przy pasku.
Odnaleźliśmy Skorcenego. Nie było łatwo.
Gdzie jest?
Pod Radsztadt. To miasto leżące 30 kilometrów na zachód od Salzburga.
Mogę zapytać, jak go namierzyliście?
Oczywiście. Doprowadził nas do niego niejaki Schuller. Miał dostarczyć kosztowności Skorcenemu, ale postanowił uciec. Wpadł w ręce naszego patrolu, gdy usiłował zbiec do Austrii. Znaleźliśmy przy nim brylanty. 3000 karatów.
Nie zadawali pytań, choć obydwaj wciąż zastanawiali się, jakie znaczenie dla nich ma informacja o odnalezieniu Skorcenego, daleko od Dolnego Śląska, który był ich celem. Było oczywiste, że Holan za chwilę sam ich w to wtajemniczy.
Rosjanie polują na niego.
A co oni mają do Skorcenego?
Oficjalnie ciążą na nim zarzuty popełnienia zbrodni wojennych w czasie służby w Rosji w 1942 roku. Ale nasz kontrwywiad donosi, że Rosjanie robią wszystko, aby go dopaść. Niewykluczone, że też wiedzą, gdzie on jest i wysłali oddział uderzeniowy.
Skorceny nie da się tak łatwo wziąć. Ma na pewno sporą grupę SS-manów, a sam też nie jest cielęciem.
Zostawmy na razie Skorcenego. Nas interesuje ten Schuller. Przycisnęliśmy go. Przyznał, że otrzymał brylanty od niejakiego Ollenrodego.
Holan sięgnął do teczki i wydobył z niej legitymacyjne zdjęcie Niemca. Przesunął zdjęcie tak, aby Czerny i York mogli przyjrzeć się dobrze mężczyźnie o wyglądzie typowym dla pruskiego oficera.
A on prawdopodobnie wciąż przebywa w Bad Kudowa. To uzdrowisko na Dolnym Śląsku.
To jesteśmy w domu. Domyślam się, że przekazano panu rozkazy dla nas.
Tak, Schuller wyjawił, że Skorceny chce się poddać nam, Amerykanom.
Skorceny, ten wielki wojownik nieznający strachu, chce iść do niewoli?
Hitler nie żyje. Wojna właściwie skończona. Co ma robić Skorceny ze swoim oddziałem?
Uciec, jak inni SS-mani.
Najwidoczniej nie odpowiada mu życie w ukryciu. Uważa, że posiedzi rok w niewoli i wyjdzie jako człowiek oczyszczony ze wszystkich zarzutów.
Być może, ale wydaje mi się to dziwne.
Mnie też. Rozmawiamy tak długo o Skorcenym, gdyż otrzymałem rozkaz wysłania was tam. Dowództwo chce, abyście byli przy oddaniu się Skorcenego do niewoli. Nie pytam dlaczego, bo to nie moja sprawa. Rano samochód zabierze was z kwatery.
Helmut usiadł na kamiennych stopniach fontanny pośrodku rynku. Widział jeepa Jorga i Czernego stojącego obok innych samochodów przed ratuszem. Czekał, aż wyjdą, aby się zorientować, w którą stronę pojadą. Z bocznej uliczki wyłonili się dwaj żołnierze. Poznawał ich. Byli kierowcami z działu zaopatrzenia i często spotykali się, aby dobić drobne interesy, bardzo korzystne dla obydwu stron. Jeden z kierowców wskazał głową na bramę po przeciwnej stronie, co najwyraźniej odpowiadało Helmutowi. Rozejrzał się, czy nikt nie zwraca na niego uwagi i poszedł szybko w tamtą stronę. Większość żandarmów robiła z nimi interesy. Było ich tak wielu, że odnosił wrażenie, iż cały garnizon stacjonujący w Koburgu to drobni przedsiębiorcy, którzy postanowili wzbogacić się przed powrotem do Stanów.
— Co tym razem, Rudy?
— zapytał wyższy żołnierz, gdy weszli w głąb bramy. Znali go pod tym imieniem, Rudy, a nie Helmut. Stanął za zamkniętym skrzydłem bramy, ale miał dobry widok na drzwi ratusza.
— To zależy, co macie.
— Benzynę. 4 kanistry po 4 galony każdy.
To był dobry towar. Tym bardziej interesujący dla Helmuta, że miał jechać do Kronach, odległego o kilkadziesiąt kilometrów.
W porządku, ale potrzebuję przepustkę do Kronach.
Dobra, załatwimy, że niby jedziesz z zepsutym silnikiem.
Ile?
Byłoby taniej, gdybyś nas poznał z jakimiś ładnymi dziewczynami.
Dobrze. Dziś o 8 w knajpie u Willego. Możecie wziąć 2 kolegów. To ile?
Widział przez ramię, jak z ratusza wychodzi Jorg i ten drugi, którego sfotografował. Wsiedli do jeepa i po chwili podszedł do nich żołnierz, który też wsiadł do ich samochodu. Helmut zorientował się, że będzie ich przewodnikiem po okolicy.
Co tak się rozglądasz?
Jeden z żołnierzy zauważył, że Helmut skupił swoją uwagę na ratuszu.
Są mi winni dużo pieniędzy, a udają, że mnie nie znają.
Żołnierze odwrócili się, patrząc na odjeżdżającego jeepa.
Robert z nimi jedzie.
A możecie się dowiedzieć, dokąd pojechali?
Jasne.
Kontakty z kierowcami miały wiele zalet. Znali wielu oficerów i wiedzieli o wszystkim, co działo się w garnizonie. Oczywiście przełożeni wymagali zachowania czujności wobec usłużnych Niemców, ale ci dwaj żołnierze przyjechali ze Stanów 3 miesiące wcześniej i ich jedynym zmartwieniem były przewidywania, że wojna skończy się lada dzień, a oni nie zdążą zbić majątku, jakiego się spodziewali.
Dobrze. Ja też przyjdę do Willego. Przywieźcie benzynę i przepustkę, będę miał pieniądze. I pamiętajcie, żeby sprawdzić, dokąd pojechali moi dłużnicy. Będzie premia, jak ich dopadnę i odbiorę co moje.
Wyciągnął z kieszeni $20. Wzięli je szybko, rzucając przez ramię baczne spojrzenia. Helmut uśmiechnął się. W tym mieście handlowali wszyscy. To czego się bali?